Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa serdecznie ze studia w Toruniu. Studia Radia Maryja oczywiście. W naszym studio pan minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Witam serdecznie panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, może zanim przejdziemy, obiecałem na zakończenie rozmów niedokończonych w programie telewizyjnym, że porozmawiamy o grach równoległych. To nie są gry komputerowe, w których można mieć kilka żyć. Niestety tutaj życie ma się tylko jedno i jak się je straci, to już się tego życia nie odzyskuje. Porozmawiamy o tym za chwilę, ale gdyby pan minister zechciał przedstawić kwintesencję raportu, który wyszedł 28 miesięcy po katastrofie smoleńskiej, to jest podsumowanie dotychczasowej pracy zespołu parlamentarnego.
Otóż, gdyby tak spróbować w kilku zdaniach streścić podstawowe konkluzje, do jakich doszliśmy, to brzmiałyby one następująco. Odpowiedzialność za tragedię smoleńską ponosi przede wszystkim strona rosyjska. Do tego samego wniosku, co my, co zespół parlamentarny, doszli także przedstawiciele komisji pana Millera, którzy sformułowali to w ramach raportu pułkownika Milanowskiego z 15 kwietnia 2010 roku. Ale nie byłoby tej tragedii, gdyby właśnie rząd pana Donalda Tuska nie prowadził tej gry równoległej, nie działał wraz z rządem pana premiera Putina przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu, a podejmując różnorodne działania mające na celu za wszelką cenę nie dopuścić prezydenta do Katynia lub też stworzyć taką sytuację, w której będzie on bezradny wobec zagrażającego mu niebezpieczeństwa. W tym właśnie celu pozbawiono prezydenta ochrony służby zagranicznej, pozbawiono go ochrony dyplomatycznej, pozbawiono go ochrony politycznej i pozbawiono go ochrony fizycznej biura ochrony rządu i także służb kontrwywiadu i wywiadu zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Bezpośrednią przyczyną tragedii były dwie eksplozje, które rozerwały samolot w powietrzu. Pierwszy wybuch niszczący lewe skrzydło mniej więcej 36 metrów nad ziemią, wtedy gdy samolot, próbując uciec z pułapki, w jaki go wciągali Rosjanie, odlatywał na drugi krąg, a druga eksplozja, która zniszczyła kadłub mniej więcej 15-17 metrów nad ziemią. Działania, które później nastąpiły, były mieszaniną mistyfikacji i próby utrudniania znalezienia winnych. W tych działaniach rząd pana Donalda Tuska oddał pełne śledztwo w ręce rosyjskie, a równocześnie prowadził grę przeciwko własnemu społeczeństwu, tak aby Polacy nie mogli dowiedzieć się prawdy. Niestety brała w tym udział także prokuratura wojskowa, która, łamiąc prawo Rzeczpospolitej, nie wzięła udziału w oględzinach miejsca zdarzenia, nie wzięła udziału w badaniu w sekcji zwłok na miejscu w Rosji. Wręcz urzędnicy później zakazywali otwierania trumień i prokuratura nie dokonała też sekcji zwłok zaraz po sprowadzeniu ich do kraju. Pan Donald Tusk, łamiąc prawo Rzeczpospolitej i traktaty zawarte z Rosją, dające nam możliwość kontroli procesu wyjaśniania tragedii, bo takie przepisy zostały zawarte w porozumieniu z 1993 roku, oddał się śledztwo, zgadzając się na prowadzenie go według tak zwanej konwencji chicagowskiej, której nie stosuje się do statków wojskowych, lecz tylko do cywilnych, a która została przyjęta podjęta przez pana Putina na mocy jego rozporządzenia. Skutkiem tego urzędnicy polscy przez następne 2 lata w istocie wypełniali postanowienia rozporządzenia premiera Federacji Rosyjskiej. W konsekwencji nie tylko, że ukryto rzeczywisty przebieg wydarzeń, ale stworzono też Rosji możliwość penetracji wojska polskiego i wydawania poleceń ministrowi obrony narodowej, jak przekształcać armię polską, a w szczególności polskie lotnictwo. Można sądzić, że likwidacja 36. Pułku Lotniczego była właśnie konsekwencją tych dyspozycji rosyjskich zawartych w raporcie najpierw pierwotnym z maja 2010 roku, a później w raporcie końcowym, który miał być mocą konwencji chicagowskiej musiał być stosowany przez władze Rzeczpospolitej. To są wszystko konsekwencje zawarcia układu ustnego, ale wiążącego, międzynarodowego układu wiążącego Rzeczpospolitą między panem Donaldem Tuskiem a panem premierem Putinem. Układu, który jest sprzeczny z konstytucją, sprzeczny z prawem polskim i stanowi złamanie ustawodawstwa Rzeczpospolitej. Pan Donald Tusk powinien za zawarcie tego tajnego układu, z którego nie konsultował nie tylko z Sejmem, ale i z Radą Ministrów, stanąć przed Trybunałem Stanu. Po dzień dzisiejszy tamte ustalenia obowiązują prokuraturę. Na skutek tego fałszowano dokumentację, między innymi sfałszowano datę tej katastrofy, ukryto fakt, że prawdopodobnie 3 osoby przeżyły i popełniano szereg innych przestępstw, jak na przykład odrzucanie trafnych, miarodajnych zarzutów wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera i wobec szefa Biura Ochrony Rządu za pozbawienie prezydenta ochrony fizycznej, którą ustawodawstwo przewiduje. Na szczęście, i to już jest ostatnie zdanie, prokuratura 22 sierpnia przyjęła i zawiadomienie zespołu parlamentarnego wskazującego, iż raport, tak zwany raport Millera, formułujący tezę, że samolot doznał katastrofy na skutek uderzenia w drzewo, to zawiadomienie jednoznacznie stwierdza, że ten raport został przez pana Jerzego Millera i przez jego ekspertów sfałszowany. Tym samym rozpoczynając śledztwo przeciwko panu Millerowi i jego ekspertom, prokuratura poddała w wątpliwość całość tej procedury budowanego kłamstwa smoleńskiego przez organa rządowe i mam nadzieję, iż to postępowanie przyniesie jednoznaczne zakwestionowanie tego kłamstwa i stanie się punktem wyjścia do wyjaśniania rzeczywistego przebiegu tej tragedii. W tej mierze zespół parlamentarny będzie współdziałał z prokuraturą, tak jak współdziała zawsze wtedy, kiedy pokazuje ona gotowość wyjaśniania prawdy.
Innymi słowy, panie ministrze, sytuacja wygląda tak, 10 kwietnia, że leci samolot z prezydentem Rzeczypospolitej na pokładzie z wszystkimi tymi ważnymi osobami i oficjalną polską delegacją na uroczystości w Katyniu. Leci na lotnisko, które powinno być zamknięte. Leci na lotnisko niezabezpieczone tak naprawdę. Nie ma lotniska zapasowego wskazanego. Nie ma rosyjskiego nawigatora, który powinien towarzyszyć temu lotowi. Nie ma także danych meteorologicznych, które powinny być dane, i topograficznych terenu, które powinny zostać zostać przekazane, o co powinna strona polska wcześniej zabiegać. I samolot naprowadzany jest błędnie przez wieżę, która ma kontakt z Moskwą, z Twerem i z różnymi centrami poza Siewiernym. Na wieży, tak zwanej wieży, bo też przypominamy sobie, jak ona wyglądała, jest między innymi pan Plusnin, który z tego, co rozmawialiśmy w audycji telewizyjnej, za wszelką cenę, tak wynika przynajmniej z tego, co możemy odczytać, próbuje ratować polski samolot, ale dostaje polecenie, należy go sprowadzać. I sprowadzają w sposób błędny. I na kilkanaście metrów nad ziemią dochodzi do dwóch eksplozji, których powodów, jakby jeszcze rozumiem, zespół parlamentarny nie ustalił, skąd te eksplozje, ale były eksplozje. W związku z tym to, co się wydarzyło, nie jest wynikiem zetknięcia, po prostu upadku samolotu, tylko upadek samolotu jest spowodowany tymi eksplozjami, czyli ten łańcuch jest zupełnie inny, prawda?
Jest dokładnie to, jak ojciec mówi, tam drobne różnice. Początek tych eksplozji to jest kilkadziesiąt metrów nad ziemią, kiedy samolot już odlatuje. Druga eksplozja.
Bo jest komenda, odchodzimy.
Kilkanaście metrów nad ziemią. Też nie mam tak pełnej jasności, czy można powiedzieć, że Plusnin za wszelką cenę chce ratować. Na pewno kilkakrotnie w różny sposób interweniuje na przestrzeni tej godziny dramatycznego lotu, wyraźnie podkreślając, że chce uratować ten samolot i zresztą mówił o tym później. Moim zdaniem jego stanowisko jest dosyć wiarygodne. Rzeczywiście niestety ostatecznie podporządkowuje się rozkazowi Krasnokuckiego, który jest pułkownika Krasnokuckiego, który jest bardzo jednoznaczny, sprowadzać go i milczeć i wykonać polecenie. I on ostatecznie to polecenie wykonuje, ale wielokrotnie wcześniej próbuje postąpić inaczej. No z tymi... Tak. I jeszcze jedno chciałbym dodać, czego sam też niestety nie uwzględniłem w tym krótkim streszczeniu, a co jest moim zdaniem niesłychanie istotne. Nie sposób analizować tych wydarzeń bez dwóch kwestii. Po pierwsze, bez zrozumienia kierunków polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dążył do stworzenia szerokiego porozumienia krajów i narodów między Odrą i Kaukazem, między Bałtykiem i Morzem Czarnym i który bardzo dalece i skutecznie zaangażował się w pomoc Gruzji w 2008 roku. I wtedy właśnie, jesienią 2008 roku, doszło do wydarzeń, które są niesłychanie istotne dla zrozumienia tego, co później się zdarzyło. Mianowicie podczas wizyty pana prezydenta w Gruzji dochodzi do dzisiaj w pełni niewyjaśnionego zamachu, ostrzelania kolumny samochodowej prezydenta Saakaszwilego i prezydenta Kaczyńskiego i następuje zupełnie niewiarygodne działanie rządu pana Donalda Tuska i służb specjalnych oraz mediów w Polsce, które zamiast dochodzić, analizować, badać, mówię także o służbach specjalnych, przede wszystkim, jak mogło stać się, dojść do tego, że ze strony granicy osetyńskiej padły strzały w kierunku prezydenta, oskarżają prezydenta Kaczyńskiego, zwłaszcza prezydenta Saakaszwilego, jego czyniąc winnym tego, co się wydarzyło. I wszystkie media podejmują ten ton nadany od razu następnego dnia przez pana marszałka Komorowskiego. To on jest autorem tezy o tym, że to była prowokacja gruzińska. Pan Bondaryk jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zwierzchnik Centralnego Centrum Antyterrorystycznego sygnuje raport, który oparty jest wyłącznie, co niebywałe jest zupełnie, na źródłach rosyjskich i którego konkluzji jest stwierdzenie, a przypomnijmy, rzecz dotyczy potencjalnego zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej, a w raporcie mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że to jest prowokacja gruzińska, a cała propaganda podejmuje ten sam ton i pan prezydent z ofiary niejako staje się sprawcą. Ten model działania został i ten model zachowania został dokładnie powtórzony 10 kwietnia. Już kilka godzin po tej tragedii smoleńskiej to właśnie polscy piloci, to właśnie generał Błasik, a w ostateczności także prezydent Kaczyński, którzy zginęli, którzy padli ofiarą tej zbrodni, są oskarżani, że to oni w istocie do niej doprowadzili. A więc pewien sposób działania sprawdzony w 2008 roku zostaje zastosowany w pełnym wymiarze w roku 2010. Dlatego bliższą analizę tych wydarzeń z 2008 roku ona rozpoczyna nasz raport. Dodajmy jeszcze, bo to jest też niesłychanie istotne, że wtedy właśnie w okolicach tego zamachu gruzińskiego pan prezydent zostaje objęty inwigilacją, zostaje wciągnięty do kartoteki Centrum Antyterrorystycznego. Jego telefony kancelarii są, tak powiem, bilingowane i kontrolowane i w oparciu o te bilingi są prowadzone różnorodne gry operacyjne, które mają ustalić, gdzie są poszczególni członkowie kancelarii i szereg innych działań przeciwko kancelarii prezydenta i w istocie prezydentowi się podejmuje. To musi niepokoić i musi stawiać znak zapytania nad tym, jak wyglądała naprawdę droga do Smoleńska. Jeżeli do tego dodamy jeszcze bardzo niepokojące informacje dotyczące remontu Tu-154.
No właśnie, skupmy się teraz na remoncie.
Z których wynika, że z relacji jednego z dyrektorów firmy Aviacor, w której ten remont został ostatecznie dokonany, wynika, że oni w Aviacorze dowiedzieli się, iż będzie to robiła firma Polit Electronic od tejże firmy na pół roku wcześniej, zanim w ogóle rozpisano przetarg. Czyli firma Polit Electronic wiedziała o tym, że będzie zlecała ten remont pół roku, zanim w ogóle przetarg na ten remont został rozpisany, już nie mówiąc o tym, zanim oni zostali wybrani, bo niby startowały tam trzy firmy, no ale one wycofały się. Na polu została tylko firma takie konsorcjum Maftelecom i Polit Electronic i zgodnie z półrocznymi wcześniejszymi zapowiedziami faktycznie to oni zlecali, realizowali ten przetarg. To bardzo tajemnicza historia, zwłaszcza, że jak się później okazało, ten remont został tak zrobiony, iż samolot zaczął się psuć w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotu tego statku powietrznego. Najpierw doszło do dramatycznego wydarzenia podczas lotu powrotnego z Haiti, podczas którego nastąpiła awaria autopilota i kapitan musiał przez cały czas ręcznie sterować, co jest naprawdę gigantycznym obciążeniem, gigantycznym wysiłkiem i bardzo niebezpieczną sytuacją. Później naprawa tego autopilota przebiegała w ten sposób, że wymontowano autopilot z maszyny Tu-154, numer boczny 101, wymontowano sprawny autopilot z maszyny numer boczny 102 i po prostu go przemontowano do 101. Zupełnie niebywała i szokująca procedura, zważywszy no, stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu. Później doszło do kolejnych awarii, w tym były to awarie systemów nawigacyjnych i systemów łączności. Jeśli chodzi o awarie systemów nawigacyjnych, to głównie chodziło o te systemy, które odbierały sygnał radiolatarni. A specjalnie to podkreślam, ponieważ przez niektórych badaczy i jest to zgodne z relacją jaka 40, sygnał radiolatarni bliższej był niejasny, niepewny, nieklarowny, w jakiś sposób zakłócony. Także oni nie mieli pełnej jasności, czy to jest rzeczywiście ten właśnie sygnał. Jeżeli do tego dojdziemy, dodamy, że Tu-154 mógł mieć, podobnie jak to się zdarzyło wcześniej, wadliwy system odbioru tego sygnału, no to rzeczywiście stopień zagrożenia wzrasta. No i także dochodziło do awarii sygnału łączności satelitarnej. Do dzisiaj problem z telefonem satelitarnym jest otwarty. Ja przypominam Państwu, że bardzo długo prokuratura mówiła, rosyjska, że oddała ten telefon satelitarny. Polska mówiła, że nie otrzymała telefonu satelitarnego. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że jednak ten telefon satelitarny jest w dyspozycji rosyjskiej. No i być może kiedyś zostanie nam oddany, ale myślę, że nie, póki będzie rząd pana Donalda Tuska, to nie mamy na co liczyć. Więc ten zespół wydarzeń związanych z remontem jest niesłychanie niepokojący i musi być bardzo dokładnie zanalizowany.
Panie ministrze, czy ktoś do tej pory zainteresował się, no mamy teraz sprawę chociażby Amber Gold, ale czy ktoś zainteresował się, że na pół roku, jak pan mówi, przed ogłoszeniem, rozpisaniem przetargu spółka Politelektronik wiedziała, że to ona będzie realizowała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej?
Nie tylko wiedziała, ale nawet zapowiedziała to firmie Aviacor. To też jest osobna, ja już tego nie rozwijałem, osobna kwestia. Firma Aviacor była po raz pierwszy otrzymała takie zlecenie. Przedtem zawsze samoloty Tu-154 były serwisowane i naprawiane przez firmę Wnukowo. Aviacor, firma przejęta przez pana Olega Deripaskę, po raz pierwszy otrzymała to zlecenie i to też powinno być przedmiotem szczególnego zainteresowania. Nie. Odpowiedź na pytanie ojca brzmi nie i jest to także przedmiotem mojego olbrzymiego zdziwienia, bo mamy do czynienia przynajmniej z dwoma problemami. Po pierwsze, no wiele wskazuje na to, że to była normalnie sytuacja korupcyjna, a na pewno bardzo daleko idąca nieprawidłowość. Póki co nie ma jeszcze takich obyczajów, żeby wygrywać przetarg, zanim on zostanie w ogóle rozpisany. To jest przesłanka do rozważania, czy to nie jest po prostu przetarg ustawiony, a więc czy nie mamy do czynienia z sytuacją korupcyjną. Tymczasem żadne służby nie podjęły w tej sprawie jakiegokolwiek badania, chociaż muszą przecież o tym wiedzieć od bardzo, bardzo długiego czasu. Minęło od tego momentu ponad 3 lata, więc trudno, żeby ta sprawa nie była znana. No a po drugie, to jest wskazówka do olbrzymiego zaniepokojenia co do w ogóle sprawy bezpieczeństwa w tej kwestii. My publikujemy w raporcie kadry z filmu propagandowego, jaki Rosjanie zrobili podczas tego remontu, pokazując wycieczkom i widzom w Rosji wnętrze tego samolotu w czasie jego remontowania i zaraz po remoncie. No jak wygląda ochrona kontrwywiadowcza, jeżeli wpuszcza się na pokład samolotu wycieczki, czy jeżeli wpuszcza się ekipy telewizyjne, prawda?
Czyli remontowany jest w zakładach, które kontroluje Oleg Deripaska. To jest oligarcha zaprzyjaźniony z Władimirem Putinem.
I oskarżany obecnie w Wielkiej Brytanii o związki ze służbami specjalnymi.
I w czasie tego remontu ekipy telewizyjne można powiedzieć, wycieczki, mogą sobie po prostu zwiedzać samolot, który ma przewozić polskiego prezydenta i polskie VIP-y.
Dokładnie tak. To świadczy o tym, że po prostu nie było tam żadnej ochrony kontrwywiadowczej, że zlekceważono jedną z najważniejszych dla bezpieczeństwa państwa kwestii.
Panie ministrze, zatem tych nieprawidłowości, które wymienia zespół parlamentarny w raporcie związanym z remontem, było bardzo wiele, ale też były problemy z przetargami samolotów dla VIP-ów. Teraz chociażby pan prezydent Komorowski mówi o tarczy rakietowej, którą należałoby objąć obronę terytorium Polski. Pytanie, przed kim, skoro zawsze Platforma mówiła, że jesteśmy bezpieczni? A dwa, dlaczego w dalszym ciągu nie ma tak naprawdę nowych samolotów dla VIP-ów? Dlaczego ten temat również po katastrofie smoleńskiej jest tak traktowany po macoszemu?
Ja powiem szczerze, że do końca nie rozumiem tej sprawy i nie ukrywam, że myślę, że ta kwestia musi być w jakiś sposób związana z interesami poszczególnych lobby w obecnym układzie władzy, dlatego że były wybrane samoloty przez pana ministra Szczygłę i ta procedura była ukończona ostatecznie późną jesienią 2007 roku i była gotowa już na początku 2008 roku, kiedy pan minister Bogdan Klich unieważnił decyzję ministra Szczygło, mówiąc, że rozpocznie nowy przetarg, ale w istocie doprowadzając do zupełnej rezygnacji i abdykacji z kupna samolotów. Decyzja pana ministra Bogdana Klicha z, o ile się nie mylę, marca 2010 roku, decyzja numer 40, była takim, my ją oczywiście przywołujemy, wstrząsającym dokumentem, bo tam się stwierdza jednoznacznie, stwierdza to osobiście pan minister Klich, że 36 Pułk Lotniczy nie jest w stanie sprostać zagrożeniom, nie jest w stanie sprostać wymaganiom bezpiecznego przewożenia polskiego prezydenta, polskiego premiera, najwyższej osoby w państwie, a równocześnie rezygnuje z nabycia nowych samolotów i zdaje się, że podejmuje decyzję, że będzie się to robiło dzierżawiąc, leasingując, nie wiem, Embraery, czy w jakikolwiek inny sposób. Taka łatanina jest po dzień dzisiejszy realizowana. To jest pogorszone jeszcze o tyle, że zlikwidowano 36 Pułk Lotnictwa Transportowego, a więc wyselekcjonowaną i o wybitnych zdolnościach, wybitnych przygotowaniach grupę pilotów, mechaników, techników, którzy przez dziesiątki lat byli przygotowywani do tego, żeby to robić, pod pozorem ich odpowiedzialności za tragedię smoleńską, bo to na nich zrzucono odpowiedzialność za tragedię smoleńską, choć w sposób oczywisty według mnie jest to niesprawiedliwe i nieuprawnione. Pod tym pozorem rozwiązano ten 36 Pułk Lotniczy. Nie ma żadnego zastępczego nowej struktury, która by tę funkcję spełniała. Powierzono to właśnie dzierżawionym samolotom. Mówi się teraz o jakimś wielozadaniowym samolocie, który równocześnie będzie samolotem transportowym, a od czasu do czasu w razie potrzeby będzie przystosowywany do przewożenia VIP-ów. To jest jakiś absurd zupełny absurd. No w ogóle trudno sobie to wyobrazić. Ja nie rozumiem, jaka jest geneza rzeczywista tego zamieszania, poza jednym, iż osobą, która te Embraery forsowała od bardzo, bardzo długiego czasu, był obecny minister spraw zagranicznych jeszcze jako minister obrony narodowej. Rzeczywiście forsował te samoloty jako te, które mają przewozić VIP-ów. Być może tutaj tkwi tajemnica, ale nie wiem. To jest jakieś zamieszanie wewnątrz coraz bardziej rozsypującego się rządu pana Donalda Tuska, bezradnego, niezdolnego sprostać żadnym rzeczywistym wyzwaniu.
Panie ministrze, powiedział pan, i taki jest wniosek raportu, że Rosjanie ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Mówiliśmy także o tym, że trwała gra równoległa. Równoległa w Polsce, ale też w tym wymiarze międzynarodowym na szczeblu rządu polskiego i rosyjskiego. Gra przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu. Proszę powiedzieć, panie ministrze, bo to jest dla mnie cały czas trudne też do zrozumienia. W momencie, kiedy rozpada się, jak pan mówi, w powietrzu, w wyniku dwóch eksplozji, których jakby motywów, źródeł jeszcze nie znamy, ale do tych eksplozji, jak stwierdza zespół, dochodzi nad ziemią, rozpada się samolot w drobny mak, ginie elita polskiego narodu, przedstawiciele Polski, no to już trudno wyobrazić sobie po prostu twardszą ścianę dla polskiego rządu i jakiś zimny prysznic dla polskiego rządu. No trudno sobie wyobrazić. Dlaczego, zdaniem zespołu parlamentarnego, polski rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele kontynuuje niejako grę z Federacją Rosyjską, z rządem Federacji Rosyjskiej, wchodząc, jak to zostało określone, również w kłamstwo smoleńskie?
Ja bym chciał to sformułować w sposób, proszę mi wybaczyć, proszę ojca, ale dalej idący, bo o ile my formułujemy i ja to podtrzymuję, zarzut o grze równoległej i właśnie grze z rządem rosyjskim, z panem Putinem przed tragedią, to co się dzieje po tragedii trzeba jednak nazwać czymś innym. To już jest pełna abdykacja i pełne podporządkowanie. Tu już nie ma żadnej gry. Pan Donald Tusk w swoich wypowiedziach wobec opinii polskiej, opinii później udaje, że prowadzi grę. On chciałby nas przekonać, że ma asy w rękawie, że on jeszcze odpowie na różnorodne rosyjskie zarzuty, że on nie do końca się zgadza z tym, co formułuje strona rosyjska. On próbuje też tłumaczyć między innymi w Sejmie 29 stycznia i potem 29 kwietnia i potem 19 stycznia 2011 roku, jest to znane, słynne jego zdanie, gdy on niby nas pyta, stawiając pseudo alternatywę, czy lepiej nie znać prawdy i mieć wojnę, czy znać prawdę i nie mieć wojny. On wyraźnie tutaj sugeruje, chce szantażować i Sejm, i opinię publiczną, że jeżeli się będzie robiło cokolwiek ponad to, co on realizuje, że jeżeli będzie się próbowało rzeczywiście kontrolować stronę rosyjską, jeżeli będzie próbował dojść do prawdy, to będzie wojna. On to jasno stawia od samego początku. Chce nas zastraszyć tą sytuacją. No ale wiemy, jaka jest konsekwencja tych jego działań i sytuacja geopolityczna Polski się pogarsza z dnia na dzień i odpowiedzialność za dramat smoleński zostaje zrzucony na Polskę, a bezpośrednio na generała Błasika i polskich pilotów, którzy z tym piętnem sprawców śmierci całej polskiej elity mają przejść do historii już nie tylko Polski, ale i świata, bo przecież raport pani Anodiny i zarzuty pani Anodino pijanym generale poszły w świat. Nie ma żadnego innego dokumentu międzynarodowego jak stanowisko pani Anodiny. Raport pana Millera, poza tym, że sfałszowany i teraz prokuratura to fałszerstwo bada, nie jest dokumentem międzynarodowym. Nikt go po prostu nie zna. Wszyscy na świecie znają tylko raport pani Anodiny i nigdy pan Donald Tusk, zapowiadający w pierwszym momencie, my będziemy protestowali, my doprowadzimy do jakiegoś śledztwa w IKO, czyli w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Lotnictwa Cywilnego, będzie jakieś właśnie międzynarodowe dochodzenie. Nigdy nic z tego nie zrealizowali. To były puste słowa, wyłącznie na użytek wewnętrzny. Pan Donald Tusk grał tak, jak im mu rozkazywali władcy Kremla. Realizował ich politykę. Pytanie jest dlaczego? Pytanie jest dlaczego? Otóż gdyby spojrzeć na całość wydarzeń i tak wynika z analizy, jaką zawarliśmy w raporcie, to właśnie ze względu na tę grę równoległą, w którą się uwikłał rząd pana Donalda Tuska z rządem pana Putina. Ja przytoczę może zeznanie, ponieważ my teraz już dysponujemy naprawdę bardzo bogatym materiałem źródłowym, to już nie są tylko domniemania, domysły. Mamy zeznania pana Donalda Tuska, pana Tomasza Arabskiego, ich urzędników. Już wiemy, jak ten proces organizowania i nieorganizowania wizyty od roku 2009 przebiegał. I otóż mówi w swoim zeznaniu z 8 września 2010 roku tak pan Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera Donalda Tuska. Mówi on tak: ewentualne uroczystości z udziałem dwóch premierów, Tuska i Putina, w Katyniu były równoległą koncepcją do organizacji przez stronę polską uroczystości w Katyniu z udziałem premiera i ewentualnie prezydenta Polski. No, co to znaczy? To znaczy, że pan Donald Tusk i Tomasz Arabski układali się naprawdę o zorganizowanie takiej wizyty i wiadomo, że to od Sopotu było, od spotkania w Sopocie 1 sierpnia, z panem premierem Putinem, a równolegle oszukiwali prezydenta Rzeczpospolitej. Czyli mówiąc krótko, prezydent Rzeczpospolitej był rodzajem karty przetargowej, był rodzajem człowieka, którego wprowadzano w błąd, żeby wygrywać jakieś tam elementy w rozmowach z panem Putinem. To zupełnie niebywała sytuacja, kiedy premier rządu prowadzi rozgrywkę kosztem prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydent Rzeczpospolitej jest rodzajem żetonu w grze hazardowej prowadzonej przez premiera Donalda Tuska. W istocie jest przez cały czas okłamywany, dlatego, bo w tym samym czasie, 19 października 2011 roku, pan premier Donald Tusk w zeznaniu przed prokuraturą mówi tak: nie pamiętam, aby był rozważany scenariusz wspólnego udziału mojego i prezydenta Kaczyńskiego podczas uroczystości w Katyniu. Moją intencją było uniknięcie przede wszystkim jakichkolwiek nieporozumień z tytułu uczestnictwa najwyższych przedstawicieli władz polskich podczas uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Czyli mówiąc krótko, od początku zakładano, że tam nie będzie prezydenta Kaczyńskiego, że on nigdy nie zakładał obecności prezydenta Kaczyńskiego i tak gra równoległa w istocie była grą wyłącznie umów prowadzonych z Putinem. Prezydent Kaczyński był przez cały czas oszukiwany, gdy mówiono mu, że on ma być rzeczywiście traktowany jako pełnoprawny członek tego, a przecież był głową państwa, a przecież konstytucja jednoznacznie stwierdza, że to on reprezentuje państwo polskie i Trybunał Konstytucyjny jasno stwierdził, że rząd jest zobowiązany dostarczyć mu wszystkich informacji i możliwości, żeby wraz z rządem prowadził politykę zagraniczną prezydent państwa.
Panie ministrze, a czy coś zmienił i ewentualnie co zmienił telefon Władimira Putina do Donalda Tuska 3 lutego 2010 roku? Bo od tego momentu zaczęto przynajmniej oficjalnie mówić, no właśnie, że tutaj już tej wspólnej wizyty nie będzie, no bo premier odpowiada premierowi, prawda, że to nie jest szczebel, że prezydent Kaczyński to jest prezydent, więc wypadałoby, żeby Miedwiediew wtedy przyleciał do Katynia. Wiadomo, że nie przyleci, w związku z tym trzeba wyautować prezydenta.
No, prawdziwym powodem wyautowania prezydenta nie było stanowisko tutaj Miedwiediewa, tylko prawdziwym powodem była chęć bezpośredniego, jednotorowego prowadzenia polityki zagranicznej przez pana premiera Donalda Tuska, a przede wszystkim chęć zawarcia umów gospodarczych dotyczących gazu, o których wiadomo było, że na nie nigdy nie zgodzi się pan prezydent prezydent Kaczyński i tę umowę gazową, jak wiadomo, 7 kwietnia 2010 roku na grobach oficerów polskich w Katyniu pan premier Donald Tusk z premierem Putinem zawarli. I to właśnie konsekwencją tego jest obecna sytuacja energetyczna Polski, która bierze najdrożej gaz z całej Europy, z Rosji na wiele, wiele, wiele lat na skutek podporządkowania się tam właśnie wówczas Putinowi przez pana Donalda Tuska. Ta cena była zresztą wyższa. No wtedy właśnie też zaakceptowano wybudowanie, a było to złamaniem umowy polsko-rosyjskiej, wielkiej cerkwi prawosławnej, która przesłania dzisiaj cały memoriał katyński, bowiem w ramach uzgodnień między obu rządami założono, że kamień węgielny będzie jednym z głównych elementów uroczystości wspólnego spotkania Donalda Tuska i Władimira Putina 7 kwietnia. Tego spotkania, które właśnie miało wyeliminować prezydenta Kaczyńskiego z wizyty katyńskiej. I wreszcie darowanie długów Gazpromowi, oblicza się to na wiele miliardów złotych, to też była cena, jaką gotów był zapłacić Donald Tusk za uścisk dłoni pana Putina. Ja chcę od razu powiedzieć, i przepraszam, to jeszcze jedna była cena. Rezygnacja z domagania się uznania zbrodni katyńskiej jako zbrodnie przeciwko ludzkości, jako zbrodni ludobójstwa.
A co ten uścisk Władimira Putina Donaldowi Tuskowi daje, skoro on jest tak drogi?
Proszę ojca, moim zdaniem nic nie daje i co więcej, chcę to bardzo jasno powiedzieć, moim zdaniem to nie była nawet gra, której celem był jakiś nawet być może błędnie rozumiany, ale interes Polski. Ja myślę, że to była decyzja niemiecka, że chodziło, to pan Grinin, cytujemy tę wypowiedź pana Grinina, jasno formułuje. On mówi tak, chodziło o to, żeby sprawę katyńską zdjąć z porządku międzynarodowego. Żeby zdjąć ten temat z porządku międzynarodowego. Wiadomo było, że pan prezydent Kaczyński uważa, że jako zbrodnia ludobójstwa musi być wyjaśniona, muszą być z tego wyciągnięte konsekwencje.
I nie ulega przedawnieniu.
Tak, że właśnie w kategoriach takich, o jakich ojciec mówi, jako zbrodnia, która nie ulega przedawnieniu. Tymczasem Rosjanie za wszelką cenę chcieli to zdjąć z porządku dziennego, żeby więcej o tym nie mówiono. A Niemcy, państwo niemieckie dążące do porozumienia z Rosją, wymusili na panu Donaldzie Tusku, żeby spełnił tę rolę usunięcia tych różnic, usunięcia tych problemów. Niech Polska się podporządkuje w wymiarze ideowym, politycznym, historycznym, ale przede wszystkim finansowym i gospodarczym interesom rosyjskim, ponieważ chodzi o to, żeby dać pole do swobodnego porozumienia, żeby Polska nie dzieliła, nie przeszkadzała sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu. W moim przekonaniu taka jest prawdziwa geneza tych straszliwych wydarzeń.
Panie ministrze, a kto odpowiada za to, że wadliwy samolot, jak wynika z raportu zespołu, dano prezydentowi Kaczyńskiemu. Kto odpowiada za to, że nie wskazano zapasowego lotniska, że nie było rekonesansu w ogóle tego lotniska, że przedstawiciele kancelarii prezydenta nie mieli okazji zrobić tego rekonesansu? Pamiętam także o tym, że trwały rozmowy Tomasza Arabskiego z przedstawicielami rządu rosyjskiego czy strony rosyjskiej, którzy przygotowywali wizytę Donalda Tuska. I proszę powiedzieć, panie ministrze, czy to jest tak, jak twierdzą przedstawiciele rządu, że dokładnie w ten sam sposób zabezpieczono wizytę premiera rządu polskiego 7 kwietnia, dokładnie tak samo zabezpieczano wizytę prezydenta z 10 kwietnia. No bo ta teza była stawiana, że dokładnie w ten sam sposób to było robione, że nawet nie trzeba było drugiego oblotu, rekonesansu, no bo przecież już było 7 kwietnia.
bardzo dużo pytań ojciec zadał i nie wiem, czy jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć.
Chodzi mi o
nie
to,
w ogóle, ponieważ na każde odpowiedź w raporcie jest, tylko czy za jednym zamachem, tak powiem, odpowiem. Gdybym coś pominął, to proszę mi przypomnieć. Może zacznę od takiego cytatu z zeznań pana Donalda Tuska z 19 października 2011 roku przed prokuraturą warszawską, gdy pan Donald Tusk mówi tak. W momencie, gdy polska dyplomacja uzyskała efekt w postaci zaproszenia przez premiera Putina, czyli właśnie 3 lutego, o czym ojciec tutaj wspominał, to działania kancelarii premiera na tym się skoncentrowały. To znaczy na moim spotkaniu z premierem Putinem. Byłem przekonany, że to również ułatwia organizację udziału prezydenta w uroczystościach 10 kwietnia 2010 roku. To niebywała zupełnie cyniczna wypowiedź, dlatego że pan premier Donald Tusk świetnie zdawał sobie sprawę, iż konsekwencją właśnie tego skoncentrowania się kancelarii premiera na jego wizycie i na organizacji wizyty 7 kwietnia oznaczała, iż tym samym przestano się w ogóle zajmować organizacją wizyty prezydenta. Od tego momentu, a zarówno służba dyplomatyczna, biuro ochrony rządu, służby polityczne, cały organizm państwowy rozpoczął w istocie bojkot. W istocie bojkot przygotowań do wizyty prezydenta Kaczyńskiego. Formalnie utrzymano tę wizytę. Ona rzeczywiście miała się odbyć i służba pana, kancelaria prezydenta była utrzymywana w przekonaniu, że przygotowania są realizowane. Ale faktycznie nic nie było realizowane. Takim przykładem klasycznym, znaczy takim dramatycznym przykładem tego jest sprawa notatki ostrzegającej, że lotnisko Siewierny nie jest przygotowane do przyjęcia prezydenta w dniu 10 kwietnia, która wyszła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 23 marca, ale do prezydenta kancelarii dotarła 12 kwietnia.
Czyli po katastrofie.
Czyli 2 dni po tragedii przyszła notatka ostrzegająca, że lotnisko jest nieprzygotowane. Że lotnisko jest nieprzygotowane. I to pokazuje, jak realizowano, jak służby państwa, a przecież w polskim systemie prezydent nie ma własnej administracji, inaczej jest w rosyjskim systemie, inaczej jest w amerykańskim systemie, inaczej jest we francuskim systemie, ale w polskim systemie organizacji państwa prezydent nie ma własnej administracji, nie ma własnych narzędzi pozwalających uruchomić, wydawać rozkazy, uruchomić całą maszynerię państwową. To wszystko jest w gestii premiera. To premier i szef kancelarii premiera uruchamia wszystkie służby. Nie prezydent. Prezydent jest głową państwa, ale która musi polegać na decyzjach premiera. Prezydent nawet nie ma szans zabezpieczyć swojego bezpieczeństwa, bo Biuro Ochrony Rządu jest w gestii premiera i to premier poprzez ministra spraw wewnętrznych i administracji wydaje dyspozycje Biuru Ochrony Rządu. I to premier doprowadził do tego, że po zamachu z 2008 roku, tym gruzińskim, wymieniono ochronę prezydenta na ludzi, których zupełnie innych. On chciał mieć dotychczasową ochronę, ale podjęto decyzję o wymianie na zupełnie innych ludzi. To była decyzja pana premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Biura Ochrony Rządu. Podaję ten przykład, żeby państwu uświadomić, że gdy tutaj pan premier Donald Tusk mówi, że od zaproszenia Putina działania kancelarii skoncentrowały się na przygotowaniu mojej wizyty, to oznacza, że całe państwo, rzeczywiście cały aparat państwowy zaczął bojkotować prezydenta. I tak było faktycznie. Dlatego nie było boru na lotnisku, dlatego nie było statusu dyplomatycznego. Przecież ta wizyta, wizyta prezydenta Rzeczypospolitej pozbawiona była statusu dyplomatycznego. Rosjanie uznali ją za prywatną, ale w polskim z kolei protokole dyplomatycznym nie ma czegoś takiego jak prywatna wizyta prezydenta. prezydenta za granicą. W związku z tym ona wisiała w powietrzu. Wszystkie strony umyły od tego ręce, posłały prezydenta, że tak powiem, w niewiadome.
Nawet debatowano tuż również po katastrofie, czy to był wojskowy, czy cywilny samolot.
Do tego stopnia. Nawet było tak, że w ostatnim momencie, wieczorem 8, późnym popołudniem 8 kwietnia, przerażeni dyplomaci dzwonili, pytając do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jest zgoda na lądowanie, czy samolot pana prezydenta, który ma lecieć 10 kwietnia, ma zgodę na lądowanie, bo do wieczora 8 kwietnia nie miał zgody na lądowanie. Nie zadbano nic, nie zadbano o status dyplomatyczny, nie zadbano o ochronę fizyczną i nie zadbano nawet o zgodę na lądowanie, a ostrzeżenia przyszły po samej tragedii. To najlepiej charakteryzuje, czy to porównanie, znaczy jak bezczelnym jest mówienie, że mamy do czynienia z takim samym zagwarantowaniem bezpieczeństwa. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Jest taka notatka, w której mowa jest o tym, iż ma zostać ustalone, że służby polskie mają podać godzinę, w której wyleci samolot pana premiera 7 kwietnia, po to, żeby synchronizować ten wylot z wylotem pana premiera Putina. W ten sposób samolot premiera miał się znaleźć w korytarzu powietrznym, chronionym szczególnie przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Dlatego, bo samolot premiera i prezydenta Rosji leci właśnie w takim korytarzu powietrznym, zabezpieczonym na wszystkie sposoby przez lotnictwo wojskowe rosyjskie. To oczywiście nie dotyczyło samolotu pana prezydenta, ponieważ samolot prezydenta został pozbawiony nawet lidera, o czym ojciec już wspominał.
Panie ministrze, z czego wynika jeden z punktów raportu, zatytułowany jest tak: uzgodnienie przez rządy RP i Federacji Rosyjskiej obniżenia rangi wizyty prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Są także punkty: uniemożliwienie przez Rosjan skontrolowania stanu lotniska w Smoleńsku przez polskich urzędników, w tym przedstawicieli kancelarii prezydenta, brak zabezpieczenia wizyty prezydenta przez Biuro Ochrony Rządu i Federalną Służbę Obrony. No wygląda na to, że praktycznie rzeczywiście no nic nie było przygotowane.
Nawet więcej, działano w ten sposób, żeby nie było przygotowane. Tutaj najbardziej takim charakterystycznym, choć nie z bezpośrednio fizycznym bezpieczeństwem związanym elementem jest próba ze strony kancelarii pana prezydenta, żeby w ogóle uzyskać możliwość rozmowy ze stroną rosyjską na temat przebiegu tej wizyty. Prowadził to pan minister Mariusz Hanslik, który w tym celu chciał się spotkać z przedstawicielami kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz, na co zwracam uwagę, z przedstawicielami cerkwi prawosławnej. I te rozmowy zostały nawiązane i jak referuje podczas zeznań jeden z urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, strona rosyjska wyraziła zgodę na taką rozmowę. Minister Hanslik miał wylecieć 15 marca na umówione już spotkania z przedstawicielami strony rosyjskiej. I wtedy, jak podaje ten urzędnik, odezwał się telefon z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Warszawy, zakazujący doprowadzenia do tej wizyty i nakazujący zerwanie tych rozmów. I tak się rzeczywiście dzieje. Do ministra Hanslika pan ambasador Barr wysyła pismo stwierdzające, że rozmowy się nie odbędą, ponieważ w tym samym czasie przyjedzie minister arabski i nie można organizować dwóch wizyt równocześnie. W związku z tym przełóżmy te wizyty i te rozmowy na kiedy indziej. I nigdy już do nich nie dochodzi. I tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych pana Sikorskiego aktywnie uniemożliwia rozmowy między kancelarią prezydenta Kaczyńskiego i stroną rosyjską, tak żeby nie doszło do bezpośredniego styku, żeby panować, kontrolować osobiście ten przebieg informacji i przepływ wiadomości między tymi, żeby pan prezydent był na łasce i niełasce premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych. Podobnie jest z bezpieczeństwem fizycznym. Były przygotowywane 3 wizyty przygotowywawcze, mające na miejscu rozeznać stan lotniska, sytuację służb, miejsca, gdzie oni mieli być. Dzieje się to między innymi dlatego, że mamy taki mail, w którym jeden z urzędników prezydenta do drugiego pisze, że koniecznie trzeba sprawdzić lotnisko, bo dochodzą do nas informacje nieoficjalne, że ono jest w bardzo złym stanie. I na skutek tego kancelaria prezydenta prosi o zorganizowanie wizyt przygotowawczych. 3-krotnie takie wizyty były zapowiadane i 3-krotnie w ostatnim momencie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pana Sikorskiego były odwoływane i nigdy ostatecznie nie doszło do obecności żadnej służby, czy cywilnej, czy wojskowej na terenie tego lotniska. Oni nigdy nie widzieli tego lotniska, nie dopuszczono ich tam.
9 kwietnia pojawia się także informacja o możliwości zamachu terrorystycznego i próbie przejęcia statku powietrznego na terenie Unii Europejskiej. Czy
jednego z państw Unii Europejskiej, tak, dokładnie tak.
Czy nasze służby zadziałały coś w tej sprawie, wiedząc, że 10 kwietnia pan prezydent leci do Katynia?
To jest rzecz zupełnie szczególna, dlatego, bo tu już mamy do czynienia nie z zaniechaniami, nie z grami dyplomatycznymi, nie z takim włoskim strajkiem administracji, lecz z rzeczą, no, która jest niebywała w historii, współczesnej historii państw. Jest ostrzeżenie międzynarodowe, że jeden z samolotów państwa Unii Europejskiej zostanie porwany przez terrorystów, jest zagrożony. Jeden z samolotów, to w ogóle nie ma cienia wątpliwości. To ostrzeżenie przychodzi do służby wojskowej, do lotnictwa wojskowego i ono rzeczywiście przekazuje to ostrzeżenie do pary samolotów, które kontrolują przestrzeń powietrzną kraju i one zostają uruchomione, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie podejmują żadnych działań, ani Biuro Ochrony Rządu nie podejmują żadnych działań, wiedząc, że za 7-8 godzin wystartuje samolot pana prezydenta. Więcej, oni niejako akceptują, zgadzają się na to, że ten samolot jest pozbawiony swojego zamiennika. Instrukcja HET, czyli zbiór przepisów mówiących o tym, w jaki sposób działać, gdy leci pan prezydent, mówi bardzo wyraźnie, że musi być zapasowy samolot. Nie było tego zapasowego samolotu. Nie było tego samolotu. Nie był przygotowany ten zapasowy samolot. No między innymi dlatego, że był on wówczas remontowany w firmie Aviacor, a zapasowy Jak-40 zepsuł się i został przeznaczony dla dziennikarzy, którzy musieli się w ostatnim momencie przesiąść z zepsutego Jaka-40 na sprawny, którym polecieli do Katynia. Dla pana prezydenta zapasowego samolotu nie było.
Panie ministrze, zbierając już to wszystko...
Proszę wybaczyć, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, a muszę ją powiedzieć, bo inaczej ten obraz, który i tak jest naprawdę straszliwy, naprawdę, mówię to jako człowiek, który przez dziesięciolecia zajmował się systemem bezpieczeństwa państwa i który odpowiadał zarówno za służby cywilne, specjalne, jak i za służby wojskowe. No najstraszniejszą rzeczą dowiedzieliśmy się dosyć późno, bo mniej więcej jakieś pół roku temu. Otóż okazuje się, że od samego niejako początku, a przynajmniej od wczesnej jesieni 2009 roku, osobą, która była bardzo głęboko wprowadzona i w dużym stopniu kierowała przygotowaniami, był człowiek odpowiedzialny za służby specjalne. Był pan Cichocki. Był pan minister Jacek Cichocki, wtedy pełniący rolę szefa, sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych, dzisiaj będący
ministrem
spraw wewnętrznych i któremu powierzył bezprawnie, no ale powierzył mu pan Donald Tusk nadzór nad służbami specjalnymi i to w jego gabinecie odbywały się część spotkań koordynujących przygotowania i prawie wszystkie, no tak większość notatek mówiących o tym, co się dzieje podczas przygotowań, jak się rezygnuje, właśnie wszystkie te szczegóły, o których rozmawialiśmy, do niego napływały. On przez cały czas o tym wiedział. I mówię to z zupełnym przerażeniem, bo to oznacza, że to nie jest tak, proszę ojca, że to był bałagan. To nie jest tak, że to było jakieś niechlujstwo. Człowiek odpowiedzialny za służby przez cały czas kontrolował przebieg wydarzeń. Pan minister arabski przez cały czas kontrolował przebieg wydarzeń. Pan minister Sikorski przez cały czas kontrolował przebieg wydarzeń. A decyzje podejmował osobiście pan Donald Tusk, jak cynicznie mówi, będąc przekonany, że to przyczyni się do sukcesu wizyty pana prezydenta. To jest dopiero stopień, że tak powiem, cynizmu w całej tej sprawie.
Panie ministrze, w takim razie no pytanie i jakby też taki wniosek może, no bo Bronisław Komorowski, pełniący wówczas funkcję marszałka Sejmu, przejmuje władzę, pełni obowiązki głowy państwa. Przejmuje władzę wtedy, kiedy nikt nie widział jeszcze prezydenta Kaczyńskiego żywego lub martwego. Wtedy, kiedy ciała jeszcze nie znaleziono pana prezydenta, Bronisław Komorowski przejmuje władzę, przejmuje po prostu urząd prezydenta. Stwierdza, że urząd prezydenta jest opróżniony. Dalej, mówi pan minister Cichocki. Minister Cichocki, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, dostaje awans, zostaje ministrem spraw wewnętrznych, jak wiemy, jest teraz. Tak, w listopadzie 2010 roku prezydent Komorowski z okazji Dnia Niepodległości nadaje stopnie generała brygady szefom służb specjalnych, pułkownikowi Bondarykowi, szefowi ABW, pułkownikowi Kujawie, szefowi służby wywiadu wojskowego, pułkownikowi Noskowi, szefowi służby kontrwywiadu wojskowego i pułkownikowi Matusikowi, zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu. 16 listopada minister Sikorski wręcza szefowi Biura Ochrony Rządu, generałowi Janickiemu, cywilną oznakę honorową Bene Merito, dobrej zasługi lub słusznej nagrody, tak to się tłumaczy, za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej. 5 czerwca prezydent 2011, prezydent Komorowski, na wniosek ministra Millera awansuje szefa BOR, generała brygady Janickiego, na stopień generała dywizji, a zastępcę szefa BOR, pułkownika Bielawnego, na stopień generała brygady. W tym samym czasie prokuratura warszawska postawia zarzut generałowi Bielawnemu niedopełnienia obowiązków poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących wizyty prezydenta. No i odchodzi ze służby w BOR pan Bielawny, ale Jerzy Miller, który zostaje wojewodą małopolskim, zatrudnia go jako doradcę w swoim urzędzie, w swoim gabinecie. Panie...
Przepraszam, ojcze, muszę to dodać. Doradcy do spraw bezpieczeństwa.
Do spraw bezpieczeństwa. Ja już nie mówię o tym, że awansują także Plusnin i Krasnokucki i nie mówię o tym, że Grinin, ambasador w Warszawie, awansuje na ambasadora w Berlinie. Panie ministrze, no z tego obrazu, który pan nakreślił i który zawarty jest w raporcie, no pytanie jest zasadnicze. Co mają znaczyć te awanse i te odznaczenia?
Ale proszę ojca, ojciec mój, obrazu, który ja nakreśliłem, to jest obraz, który ja tylko zebrałem. To są same fakty. Ojciec widzi, tutaj są po prostu same fakty. Rzeczywiście to jest niebywała w historii. Ja nie znam takiego drugiego przypadku, żeby tak straszliwa tragedia zaowocowała awansami ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi, tych, którzy zginęli. No to po prostu jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Różnie można to tłumaczyć. Myślę, że najłagodniejszym tłumaczeniem jest, że to jest cena milczenia. to najłagodniejsze w tej całej sprawie, uważam, wyjaśnienie, ale nie wiem. Nie wiem, liczę na to, że proces prędzej czy później wyjaśni intencje tych straszliwych, naprawdę awansów i odznaczeń, które będą tych ludzi do końca życia, myślę, wstydem paliły, bo to są judaszowe odznaczenia.
Panie ministrze, jedną z tych układanek, o których pisze, czy mówi raport, jest także wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Na ten temat już trochę mówiliśmy, ale tak się składa, że dzisiaj o godzinie, czyli jutro już w zasadzie, o godzinie 3 w nocy na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku Wrzeszczu będzie dokonana ekshumacja ciała, które spoczywa w grobie Anny Walentynowicz. Równocześnie 18 września o 5 na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie będzie ekshumacja z innego grobu, bo prokuratura podejrzewa, że w grobie po prostu nie leżą te osoby, które,
no, które
zostały pochowane z takim i takim nazwiskiem. Jak właśnie rozumieć to wszystko, te ekshumacje, które tak media mętnego nurtu no też próbują, że dajcie spokój zmarłym. Jak to wszystko rozumieć? Jak to wpisuje się w całe to postępowanie katastrofy smoleńskiej, która no w dalszym ciągu wygląda na to, że trwa. Zwłaszcza dla rodzin ofiar i nas wszystkich.
Ta katastrofa trwa także w jej wymiarze duchowym, emocjonalnym, ale trwa także w wymiarze katastrofy państwa. Trwa także w wymiarze katastrofy państwa, dlatego że uzależnienie państwa od Rosji wówczas rozpoczęte tylko się pogłębia, ale ta sprawa, o której ojciec teraz pyta, jest bezpośrednio związana ze świadomym przestępstwem, zaniechaniem, którego winna jest prokuratura. Ja nie wiem, czy ta decyzja została podjęta osobiście przez pana prokuratora Parulskiego, czy decyzję taką przekazał mu pan Donald Tusk. Nie znam tych szczegółów, one oczywiście muszą być i będą prędzej czy później ustalone. Faktem jest jednak, że prokuratorzy polscy, którzy zgodnie z kodeksem postępowania karnego mają obowiązek dokonać oględzin miejsca zdarzenia i zwłok, nie zrobili tego. Nie zrobili tego, chociaż byli tam na miejscu i byli zarówno tego dnia, czyli 10 kwietnia, przybyli późnym popołudniem, byli 11 kwietnia, mieli dostateczną ilość czasu, żeby to zrobić i możliwości, żeby to zrobić, mieli na tyle, że są ich zdjęcia na tle wraku. Są ich zdjęcia, jest zdjęcie pana Parulskiego na tle miejsca katastrofy wraz z innymi prokuratorami i przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. Oni pozują do zdjęć, a nie mieli czasu uczestniczenia w sekcji zwłok i nie mieli czasu dokonania oględzin katastrofy, która przecież oględziny trwały jeszcze przez i analizy tego miejsca zdarzenia przez kilka dni. Takie jest źródło i później, jak wiadomo, jest też taka relacja jednej z rodzin ofiar, w której wprost się mówi, że rodzinom zakazano otwierania trumien. Powiedziano, że prawo rosyjskie na to nie pozwala i w związku z tym one nie mogą obejrzeć, otworzyć trumien. Wywierano na nich w tej sprawie bardzo brutalną presję. No to jest część operacji mającej uniemożliwić identyfikację tego, co się naprawdę zdarzyło. I to stało się źródłem tego, z czym teraz mamy do czynienia, ale chcę od razu powiedzieć, że to trwa nadal, dlatego, bo pan mecenas Hambura otrzymał zakaz możliwości skorzystania z pomocy jakiegokolwiek innego, międzynarodowego, zagranicznego eksperta, który by towarzyszył uczestniczył lub chociażby towarzyszył w tej ekshumacji. Odrzucono najpierw pana Michaela Badena i to zarówno pół roku temu, jak i teraz, a także Instytut Prawa z Lozanny, który miał uczestniczyć w tej ekshumacji, która dzisiaj w nocy się odbędzie i jutro nad ranem, pojutrze nad ranem w Warszawie. Więc mamy tutaj świadomym dążeniem do ukrycia po prostu prawdy. Nawet nie pozwolono dokonać zdjęć rentgenowskich. Skądinąd wiemy, że tylko rentgen jest zdolny wykryć drobne ślady po uderzeniach drobin metalu i wykryć ewentualną obecność metalu w ciele.
Jest z nami, panie ministrze, również pan mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik rodziny świętej pamięci Anny Walentynowicz. Witamy serdecznie, panie mecenasie. Szczęść Boże.
Witam państwa, witam ojca, witam pana ministra. Szczęść Boże.
Panie mecenasie, jak już tutaj wspomnieliśmy dzisiaj o trzeciej ekshumacja ciała, które znajduje się w grobie Anny Walentynowicz, ale i poproszę o komentarz do tego, dlaczego do tej ekshumacji dochodzi, o co państwo wnioskowaliście, jak wyglądała ta korespondencja między innymi z prokuraturą i z obserwatorami, czy zaproszeniem do udziału w asystowaniu profesora Badena, ale przypomnijmy także cytat w tym momencie z 65. posiedzenia Sejmu z 29 kwietnia. Wtedy ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, dzisiaj marszałek Sejmu, mówiła także o polskich lekarzach, że kiedy założyli fartuchy i stanęli razem z lekarzami rosyjskimi, nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. I mówi tak, że dotyczy to nie tylko sprawy ciał, które trafiły, jak państwo wiecie, jako ostatnie na nasze lotnisko w liczbie 21, bodajże w piątek, bo najmniejszy skrawek został przebadany. A później w jednym z programów 17 maja 2010 mówi tak, tam pojechało naszych 11 lekarzy, patomorfologów, lekarzy sądowych, techników kryminalistyki, ale tam na miejscu była grupa blisko 30 lekarzy. Gdyby nie robili sekcji zwłok, to jaka tam byłaby ich rola? Pyta minister zdrowia, ówczesna Ewa Kopacz. Panie mecenasie, no właśnie, skoro tam było tylu lekarzy, tylu ekspertów, tylu techników, skoro każdy najmniejszy skrawek został przebadany, to skąd te wątpliwości, panie mecenasie?
One wynikają prosto z akt, które trafiły z Rosji do Wojskowej Prokuratury Okręgowej i byliśmy razem rodziną, to znaczy syn Janusz Walentynowicz, wnuk Piotr Walentynowicz oraz ja w prokuraturze i po zapoznaniu się z tymi materiałami jedyną logiczną konsekwencją było złożenie wniosku o ekshumację świętej pamięci Anny Walentynowicz.
Ale logiczna, dlaczego? Co państwo zastaliście w tych materiałach? Co wzbudziło państwa wątpliwość, że tam ciało, które jest złożone w grobie Anny Walentynowicz, może nie być ciałem Anny Walentynowicz?
100% niezgodności.
Ale i jak to 100%, panie mecenasie, skoro najmniejszy skrawek według zapewnień Ewy Kopacz został przebadany?
Tu proszę je zwrócić do pani marszałek Kopacz, lekarza z zawodu. Ja myślę, że nawet jeżeli wykonuje funkcję marszałka, obowiązuje ją też etyka lekarska i chciałbym, żeby również opinia społeczna, jak i media zwróciły się do pani marszałek i porozmawiały z nią na ten temat. Bo to jest temat bardzo, bym powiedział, drażliwy dla rodzin, dla pokrzywdzonych. I to, co się dzieje, to bym powiedział, to nie są mi znane zasady funkcjonowania państwa prawa w dzisiejszym świecie, również w Unii Europejskiej.
Panie mecenasie, dlaczego wnioskuje pan wraz z rodziną jako pełnomocnik o to, żeby w ekshumacji, w badaniach brały udział osoby trzecie, jak na przykład pan profesor Michael Baden, czy osoby ze Szwajcarii, z Instytutu Medycyny?
Jest, bym powiedział, klarowna przesłanka. To, co się działo do tej pory, zmusza nas do tego, ażeby pokrzywdzeni mieli własnego biegłego, który mógłby co najmniej spojrzeć, jak nie współpracować tutaj z biegłymi powołanymi przez wojskową prokuraturę okręgową w Warszawie. A bym powiedział tak, zachowanie wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie skłania mnie do stawiania coraz to bardziej drażliwych pytań jak takich. Dlaczego nie? Tylko dlatego, że nie? To nie jest dla mnie wyjaśnienie. Jeżeli w uzasadnieniu prokuratury czytam, że dlatego ci biegli, bo już trzykrotnie podejmowali się ekshumacji i sekcji zwłok ofiar tutaj będących ofiar tutaj katastrofy smoleńskiej, to dla mnie nie jest uzasadnieniem. Wszystko można napisać w uzasadnieniu. Jeżeli byłaby przynajmniej odrobina dobrej woli ze strony prokuratury, dzisiaj bylibyśmy tutaj, mielibyśmy w Polsce również doktora Badena. A co najmniej myślę, że daję jeszcze ostatnią szansę tutaj prokuraturze, bo wniosek ten przesłałem w sobotę drogą mailową do prokuratury, a dzisiaj w Gdańsku tutaj złożę oryginał o powołanie biegłych ze Szwajcarii. Biegli ci na przykład zajmowali się sekcją księżny Dajany lub teraz zajmują się sekcją Yasira Arafata, byłego przywódcy Palestyńczyków. Na ich stronie internetowej można jeszcze wiele, wiele referencji przeczytać. I bym powiedział tak, jeżeli nie ma nic do utajnienia, nie ma prokuratura tutaj żadnych tajemnic, to wstrzymajmy to jeszcze tutaj sekcję zwłok i zwróćmy się natychmiast do Instytutu w Szwajcarii. To jest jeszcze moim zdaniem ostatnia szansa dla prokuratury. Jeżeli nie, no to wiemy, którędy droga i te pytania będą coraz to bardziej konkretnie stawiane, a takim najlepszym przykładem braku dobrej woli ze strony prokuratury jest nieuwzględnienie naszego wniosku, ażeby również badania rentgenów zostały przeprowadzone. Prokuratura podała mi tutaj też nazwę urządzenia, to znaczy tomografu komputerowego, które za pomocą którego mają być badane zwłoki. Powiem tylko tyle. Urządzenie to jest sprzed ponad 10 lat. Nie jest stan najnowszej techniki. A gdyby nie było, gdyby w dzisiejszym świecie nie używano rentgena, to byśmy o tym nie rozmawiali. A rozmawiam z wieloma fachowcami, lekarzami, również z tej dziedziny i mogę tylko powiedzieć, każdy się dziwi, że tutaj jest taka blokada ze strony Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nawet z lekarzami medycyny sądowej rozmawiałem w Niemczech i powiedziano mi, gdyby tutaj doproszono kogoś z zagranicy, byłoby to tym lepiej i wskazywałoby na to, że tutaj nie ma nic do ukrycia.
No właśnie, to jest niezrozumiałe. No dlaczego przy tak jednak zadrażnionej sytuacji również społecznej wokół katastrofy smoleńskiej, dlaczego nie dopuścić specjalistów, którzy badali chociażby ciało księżnej Dajany, jak pan mówi, Yasira Arafata, uczestniczyli w różnych tego typu badaniach, no żeby po prostu obiektywnie potwierdzili swoim podpisem, że tu jest wszystko w porządku, albo to i to nie było w porządku. Jest klarowna w tym momencie, przynajmniej klarowniejsza już sytuacja. No i dlaczego nie korzysta się, jak pan mówi, z najnowszych możliwości badania ciała? Nie dopuszcza się pewnych badań? Przecież no chyba im więcej badań, im bardziej potwierdzających, no tym lepiej. No to jest dla mnie, panie mecenasie, zupełnie niezrozumiałe.
Dla mnie też zgadzam się z ojcem i tak jak mówiłem, coraz to więcej pytań będzie tutaj nas nurtowało. I bym powiedział tak, rozmawiamy tutaj też na falach Radia Maryja i prosiłbym o modlitwę w imieniu wszystkich osób, które biorą udział w tej ekshumacji i sekcji zwłok. Myślę, że modlitwa ta nam się przyda wszystkim, ale również prokuratorom działającym w tej sprawie, jak i biegłym. I chodzi o to, ażeby Duch Święty nas również oświecił i wszystkich, i żebyśmy tutaj podeszli tak, jak do tego podchodziła, do tych różnych wszystkich spraw doczesnych świętej pamięci Anna Walentynowicz. Ona zawsze walczyła o prawdę. I jak z tego wygląda również po śmierci jej przyszło to walczyć.
Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Siły też życzymy. Pozdrawiamy rodzinę pani Ani Walentynowicz w Gdańsku. Proszę przekazać te pozdrowienia.
Przekażę.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie ministrze, no może to jest tak, że prokuratura nie chce powoływać tych specjalistów międzynarodowych, bo rząd polski nie chce komisji międzynarodowej w tej sprawie.
Być może taka jest geneza, być może jest ona związana z niejasnościami, jakie ciągle są wokół poprzednich ekshumacji i badań autopsyjnych. Przypomnijmy, że wtedy, to było w lutym, także nie dopuszczono pana profesora Badena. Do dzisiaj wyniki tych autopsji, czyli pół roku już minęło, do dzisiaj wyniki tych autopsji nie zostały opublikowane, do dzisiaj nie zostały zakończone te badania. Na czele tego zespołu stoi pani profesor Świątek, no, która wydała także bardzo kontrowersyjną opinię na temat przyczyny śmierci Stanisława Pyjasa. Bardzo wielu ludzi, ja nie ukrywam, że do nich także należy, a pamiętam te wydarzenia, sądzisz, że przyczyną śmierci pana Stanisława Pyjasa były związane bezpośrednio z działaniami Służby Bezpieczeństwa. Tutaj została wydana przez nią właśnie opinia, że był to wynik śmierci naturalnej. Po prostu potknął się, spadł ze schodów i zabił. Mówię o tym dlatego, że te znaki zapytania, jakie na dotychczasowych opiniach pani profesor Świątek ciążą, tym bardziej powinny skłonić do absolutnie transparentnego działania w sytuacji obecnej. Nie ma chęci tego transparentnego działania. I robi to prokuratura, która jest w tej sprawie zainteresowana osobiście, dlatego, bo to robią, te decyzje podejmują ludzie, którzy nie dopełnili obowiązków w dniu 10 i 11 kwietnia i później. To oni są odpowiedzialni, pan Parulski i inni prokuratorzy wojskowi, pan Szeląg, prawda, pan Rzepa, oni są odpowiedzialni za to, że nie przeprowadzono sekcji zwłok po powrocie ciał do Polski i że nikt z Polski nie uczestniczył w sekcjach zwłok dokonanych na terenie rosyjskim. To jest ich odpowiedzialność. No, a ja teraz za wszelką cenę bronią się przed oglądem zewnętrznym. No wydaje się, że istnieje związek między tymi dwoma rzeczami, że brną dalej w tym samym działaniu, które się zaczęło 10 kwietnia.
Jak raport Millera, jak sama nazwa mówi, tworzy Jerzy Miller, który był wówczas także ministrem konstytucyjnym.
Odpowiedzialnym za Biuro Ochrony Rządu i za zaniedbania Biura Ochrony Rządu, za to, że nikt nie chronił pana prezydenta. Tak, zgadza się. Tutaj sędzią są ludzie winni zaniedbań, zaniechań, a być może i przestępstw.
A w komisji to jest jakby inna bajka, ale też coś pokazuje. Komisji hazardowej na czele wyjaśnienia afery hazardowej staje poseł PO, pan Sekuła, który ostatecznie mówi do pustych krzeseł. No tak, sędziowie we własnych sprawach
przez cały czas.
To już niestety tradycja od jakiegoś czasu w Polsce.
No tak, tylko że tutaj jest sytuacja o tyle niezwykła, że mamy do czynienia nie z jakimś nawet bardzo daleko idącym przestępstwem,
to jest nieporównywalne,
prawda? Tylko z skalą tragedii narodowej i międzynarodowej, a do tego trzeba dodać, bo myślę, trzeba to do tego dopisać, systematyczne działanie pana rządu, pana Donalda Tuska przeciwko możliwości udziału biegłych i ekspertów, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to NATO. My dysponujemy stenogramami posiedzenia komisji pana Putina w Moskwie 13 kwietnia 2010 roku, gdy dochodzi do niedopuszczenia ludzi, którzy się zgłosili właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z NATO, ekspertów, którzy chcą wziąć udział w tych badaniach, i NATO ich się nie dopuszcza, po prostu zabrania się ich udziału. Mamy później do czynienia z naprawdę dla Polski w ogóle upokarzającą i skandaliczną sprawą pana prokuratora Pasionka, który jako prokurator nadzorujący przez pierwsze miesiące to śledztwo próbuje porozumieć się z Amerykanami i uzyskać od Amerykanów informacje, co oni wiedzą o tym samolocie, co oni wiedzą o zdjęciach satelitarnych, czy mogą w jakiś sposób pomóc. I wyobraźcie sobie państwo, za próby uzyskania informacji od urzędników Stanów Zjednoczonych zostaje oskarżony i ma proces. Ma proces po dzień dzisiejszy właśnie za to, że próbował dowiedzieć się od Amerykanów, jakie mają informacje na temat tragedii smoleńskiej. Taka jest rzeczywistość działania rządu Donalda Tuska. To nie jest tylko tak, że ci prokuratorzy uniemożliwiają dostęp zagranicznych ekspertów. To jest tak, że się karze urzędników polskich, którzy próbują porozumieć się z urzędnikami zagranicznymi, by uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.
Panie ministrze, pewnie całości... Raport jest dostępny, prawda?
Tak, raport jest dostępny na stronach internetowych zespołu, to jest Smoleńsk Zespół sejm.gov.pl, i myślę, że w końcu tego tygodnia będzie już dostępny drukiem.
Więc zapraszamy, jeżeli ktoś chce i może, do skorzystania z tekstu. Tam także zawarte są dokumenty, różne
głównie,
skany, ksenokopie,
tak, to jest 49 tez, każda z nich oparta na bardzo bogatym materiale dokumentalnym. Przy czym w dużym stopniu to są dokumenty wytworzone przez stronę rządową. To nie są nasze materiały, to są materiały rządu Donalda Tuska.
Zostało nam kilkanaście minut, ale chcieliśmy też te tematy potraktować w miarę też spójnie, dlatego takie dłuższe trochę rozmowy studyjne. Zapraszamy państwa jeszcze do ewentualnych pytań. Prosiłbym, żeby może w miarę krótko precyzować te pytania do pana ministra. 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej oraz końcówki 33 66 dla słuchaczy z zagranicy. W naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Romuald Miłek z Nowego Jorku. Ja bym chciał zadać jedno pytanie panu ministrowi, jeśli mogę.
Bardzo proszę, panie Romualdzie, jest pan na antenie, słuchamy.
Panie ministrze, pozdrawiam przede wszystkim ojca prowadzącego i pana ministra.
Witam serdecznie.
Mam tylko jedno pytanie. Czy za katastrofę smoleńską i za 5 lat nieudolnych rządów, nie daj Panie Boże, następnych 3, rząd pana Donalda Tuska i wszystkie osoby, które działały w tym czasie na szkodę naszego nieodżałowanego prezydenta, który zginął w katastrofie, całej reszty bardzo zacnych ludzi, czy nie tak jak straszą, jak Platforma Obywatelska, zespół z PSL-em straszą pana premiera Kaczyńskiego i ministra Ziobro Trybunałem Stanu, tylko czy po dojściu do władzy naszej prawicy PiS-u, czy jest taka możliwość, żeby postawić tych ludzi przed sądem, żeby ich osądzić, nie Trybunał Stanu, tylko po udowodnieniu win za katastrofę smoleńską, po udowodnieniu win za działania na szkodę państwa, narodu polskiego, za wszystkie te przekręty, malwersacje, afery. Czy coś takiego może się wydarzyć? Ja nie chciałbym więcej zajmować czasu na antenie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Romualdzie. Pozdrawiamy. Czy panie ministrze, jest możliwość postawienia za ewentualne, no jak pan tutaj powiedział, przestępstwa urzędników państwowych, tak bym też to zgeneralizował, przed sądem cywilnym? Czy to tylko Trybunał Stanu? Jak o tym stanowi prawo?
Znaczy ja nie wiem, czy przed sądem cywilnym, rozumiem, że być może chodzi o sąd powszechny. Dlatego przed sądem cywilnym to jest zupełnie inny typ odpowiedzialności. Mhm. Tak, ja uważam, że tak. Tutaj oby dobrym prognostykiem było to śledztwo, które obecnie trwa przeciwko panu Millerowi i jego ekspertom, którzy sfałszowali dokument państwowy, jakim jest raport pana Millera. Pokazywaliśmy ten główny koronny dowód w części telewizyjnej. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. Miejmy nadzieję, że zgodnie z materiałem dowodowym. Ja mówiłem o tym wielokrotnie i mówię o tym nie dlatego, żeby straszyć czy wprowadzać jakąś taką złą atmosferę, ale rzeczywiście ten materiał dowodowy wskazujący na silne przesłanki, że mieliśmy do czynienia z serią przestępstw przeciwko konkretnym osobom, na szkodę konkretnych osób i przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego. A że one zostały popełnione, część tego materiału jest już w tym raporcie przekazana, całość będzie w raporcie końcowym. Jest ten materiał tak wymowny i tak dobitny, że jestem przekonany, że te osoby staną przed sądem powszechnym, że zostaną im zdjęte immunitety i że będą sądzone. W dzisiejszym ustawodawstwie jest w pełni dopuszczalna taka sytuacja, gdzie za złamanie konstytucji, i to dotyczy na przykład działania związanego z tak zwaną konwencją chicagowską i złamaniem umowy polsko-rosyjskiej z 93 roku, za to pan Donald Tusk powinien być sądzony przed Trybunałem Stanu i ja zrobię wszystko, co możliwe, żeby on za to przed Trybunałem Stanu został osądzony. Ale mamy tutaj też do czynienia z przestępstwami z kodeksu karnego i za to oni powinni odpowiadać przed sądem powszechnym i odpowiedzą prędzej czy później.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie można się dostać?
Już się pan dostał, prosimy. Kto mówi?
A, jestem na antenie. Szczęść Boże, kłania się Leszek z Centralnej Polski.
Prosimy.
Witam pana ministra i witam ojca prowadzącego.
Ja witam pana, Szczęść Boże.
Mam kilka pytań. Otóż przede wszystkim, czy prześwietlono po powrocie z remontu i przed kolejnymi wylotami w rejs ów samolot? Bo ja znam różne że tak powiem, raporty i tak dalej, no w każdym razie nie było chyba o tym mowy w raporcie Millera, ani nikt w ogóle tej sprawy nie podnosi, no bo wiemy, że do tych wybuchów najprawdopodobniej doszło, natomiast jak to się stało? Czy ten samolot był sprawdzany? W jaki sposób go się sprawdza? I czy każdorazowo był sprawdzany? Wiadomo, że można prześwietlić. Ja usiłowałem na własną rękę dowiadywać się u różnych źródeł, u specjalistów na politechnikach i w różnych periodykach o tematyce lotniczej. Usiłowałem się dowiedzieć coś na ten temat. No i dosłownie jestem porażony, że tak powiem, brakiem wiadomości u tych ludzi na te tematy. No, jeden z tych ekspertów tłumaczył mi, że do tego celu, do celu wykrycia materiałów wybuchowych używa się psów. No na litość boską, przecież to ręce opadają. Jak można wykryć, może gdzieś schowany materiał wybuchowy pod siedzeniem, tak, ale nie ukryty w skrzydle, czy gdzieś w ogóle w innym miejscu. I teraz drugie takie pytanie związane z tym. Czy te wybuchy były odśrodkowe, to znaczy czy materiał wybuchowy był ukryty wewnątrz, czy też były to na skutek działania z zewnątrz, na przykład poprzez ostrzał. Natomiast jeszcze parę takich... Są, jak wiadomo, fotografie satelitarne robione bezpośrednio po katastrofie. Natomiast jak to się dzieje, że nie ma, akurat brakuje tych fotografii z momentu katastrofy, z momentu tego wybuchu. Wiadomo, że satelity te fotografie robią bez przerwy. Następna sprawa. Różne teorie powstawały, jak wiemy. Również tutaj bywali eksperci, tak zwani eksperci w Radiu Maryja, na przykład pani redaktor Jaskulska z jakimś dżentelmenem, no, którzy mówili tu o takiej teorii, mianowicie, że to była inscenizacja od początku do końca, że tak naprawdę to samolot porwano, tam po uprowadzeniu zamordowano wszystkich jego pasażerów, następnie zmasakrowano zwłoki i podrzucono je na miejsce katastrofy.
Mam wrażenie, panie Leszku, że pani redaktor Jaskulska absolutnie o takich sprawach nie mówiła i na naszej antenie takie...
Ale ten dżentelmen, który jej towarzyszyło jeszcze.
Takie hasła nie padały. Jeżeli pojawiają się różnego rodzaju takie teorie, to w telefonach ewentualnie jakiegoś słuchaczy, tak jak pan może zadzwonić i powiedzieć, tak samo każdy może powiedzieć, ale ze studia ja przynajmniej nie przypominam sobie, zwłaszcza od pani redaktor Jaskulskiej.
Ale jeśli mogę jeszcze...
Następne pytania bym prosił.
To był dżentelmen, który towarzyszył. Może nie Julia Jaskulska, ale rzeczywiście ten człowiek, który towarzyszył.
Panie Leszku, nie chcę wchodzić w polemikę teraz, bo szkoda czasu. Tak, powiedziałem dobrze. Już zdanie, dobrze? I jeszcze kolejne pytanie.
Dobrze. Następna sprawa. Ta teoria o tej brzozie, no oczywiście ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to był zamach i nie mam też wątpliwości, że samolot o brzozę nie zawadził. Natomiast ludzie, którzy no również, że tak powiem, wyznają tę teorię, że to jest w ogóle błąd w sprawie tej brzozy i tego rzekomego zawadzenia skrzydłem o brzozę, używają takiego argumentu, że w 1987 roku podczas katastrofy samolotu w Lesie Kabackim samolot ten, lądując w cudzysłowie, tak to nazwijmy, no wyciął cały tunel w lesie. No ja bym tutaj stwierdził, że moim zdaniem jest to argument niewłaściwy i nie służący niczemu, dlatego że wprawdzie rzeczywiście ten samolot wyciął tunel pośród drzew, ale po pierwsze te drzewa są drzewami młodymi, ja znam to miejsce doskonale. Po drugie zaś nikt tej katastrofy nie przeżył. Ze 170 osób nie ocalała ani jedna. Co więcej, z samolotu poza stertą blach i może turbinami nie pozostało nic. No tutaj przynajmniej kawałek kadłuba i kokpit został.
Panie Leszku, cztery pytania zadane. Bardzo dziękuję, dobrze? Niech pan minister odpowie, bo jeszcze dajmy szansę kolejnym słuchaczom. Dziękuję, panie Leszku.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze.
Dziękuję najmocniej, chociaż rzeczywiście więcej było tutaj pana własnych komentarzy. Myślę, że sprawa skrzydła została już zamknięta ostatecznie dokumentami zgromadzonymi przez pana Millera. Już wiemy na pewno, że dane liczbowe, którymi oni dysponowali, wskazywały na to ze skrzydki parametrów lotu, że samolot przeleciał dużo ponad tą brzozą, więc brzoza ma charakter inscenizacji. Mniej więcej taki jak cała ta dyskusja na temat porwania ludzi, zabójstwa ich gdzie indziej i tak dalej. To jest próba skierowania dyskusji na tory nieweryfikowalne, które ma doprowadzić do tego, że z jednej strony będzie konkretny, oparty na liczbach, cyfrach, faktach raport Millera czy Anodina, z drugiej strony będą jakieś wyobrażenia coraz bardziej dramatyczne faktycznie fantastyczne.
Takie oparte... z pogranicza paranormalnych.
No tak, z pogranicza fantazji jakiejś urazowej, tak bym powiedział. I tutaj moim zdaniem to jest zupełnie oczywiste. Wszystko wskazuje na to. Dysponujemy dostateczną liczbą faktów, żeby nie mieć wątpliwości, że ten samolot nie tylko wyleciał, ale że ten samolot się rozbił właśnie w powietrzu, właśnie nad tym miejscem, więc to możemy sobie odłożyć na bok. Czy ten samolot był, jak pan mówi, prześwietlany? Niestety było gorzej. Wiele wskazuje na to, że ten samolot w ogóle po powrocie po 21 stycznia 2010 roku nie był już poddawany żadnej całościowej, nie doraźnej, właśnie tej, o której pan mówi, z psami, ale całościowej kontroli antyterrorystycznej. Że nie dopełniono tutaj pod tym względem obowiązków i to jest rzecz, którą niewątpliwie prokuratura powinna podjąć. Niestety jak dotąd nie podjęła. Więc sprawa z psami jest związana. Takie badanie rzeczywiście się robi. BOR za każdym razem przed wylotem dokonuje takiej analizy, ale to jest analiza doraźna, powiedziałbym. Tymczasem tutaj powinna być przeprowadzona po remoncie bardzo szczegółowa analiza antyterrorystyczna, która niestety zrobiona nie została.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje nazwisko, imię Jacek, ja dzwonię z Chicago.
Prosimy, panie Jacku.
Chciałbym panu Macierewiczowi zadać jedno pytanie. Otóż jakoś buduje się w mojej głowie taka pewne, no nie wiem, wątpliwość, pytanie. Oczywiście nie ulega wątpliwości, ja to doskonale rozumiem, że winą za całą tragedię obarczony jest rząd Tuska i cała ta jego ekipa, ale jednak mam pewne dodatkowe wątpliwości w tej sprawie. Otóż chodzi mi o to, że Kancelaria Prezydenta dalece jeszcze przed tragedią wiadomo było, że już rząd Tuska zaczyna grać w celu rozdzielenia wizyt. Zaczyna się komunikować z Rosją, z Putinem po to, żeby te wizyty rozdzielić i obniżyć rangę wizyty naszego prezydenta. Potem dalej idąc w czas, Kancelaria Prezydenta nie ma możliwości potwierdzenia żadnych informacji o bezpieczeństwie lotniska, o zabezpieczeniu wizyty prezydenta. Nie ma również możliwości sama sprawdzić tego lotniska, ponieważ Sikorski za wszelką cenę blokuje tego typu podejście. Brak komunikacji z rządem w tej sprawie, jakiejkolwiek. Wszystkie procedury wizyty międzynarodowej prezydenta zostają złamane, niedopracowane, a jednak mimo wszystko prezydent leci. Jak można było pozwolić na to, żeby prezydent leciał w ciemno? Czy ktoś w kancelarii prezydenta przegapił coś? Przecież nie było żadnych danych, nie było informacji. Wiadomo było, że jakieś gry są prowadzone z państwem, któremu ufać nie wolno. Więc jakim cudem, kto? Czyli może ja mam za mało informacji, może chciałbym się coś bliżej dowiedzieć od pana Macierewicza, jak on na te sprawy patrzy. Aczkolwiek wydaje mi się troszeczkę nie w porządku, że jednak ktoś w kancelarii prezydenta też jest winien podjęcia decyzji, żeby leciał prezydent w nieznane, podczas gdy nie ma żadnej informacji w tej sprawie i zabezpieczenia jego wizyty.
Dziękuję panie Jacku.
Pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże. Dobranoc.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Ono jest często przywoływane i wydaje się być naturalne, ale moim zdaniem to jest właśnie taka sytuacja, o której się mówi często wśród historyków, że to jest pytanie ahistoryczne. Z dwóch powodów i od razu chcę, żebyście państwo mieli tego jasność. Znaczy, po pierwsze przypominam, iż nie jest tak, że składamy całą odpowiedzialność na rząd pana Donalda Tuska. Rząd pana Donalda Tuska jest winien współdziałania moim zdaniem za tragedię bezpośrednio przede wszystkim ponosi odpowiedzialność rząd Federacji Rosyjskiej, rząd pana premiera Putina, a rząd pana Tuska jest odpowiedzialny za współdziałanie w doprowadzeniu do tej tragedii. Po drugie zaś, gdy pyta pan o odpowiedzialność kancelarii pana prezydenta, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak wysoką stawką dla prezydenta Rzeczypospolitej, dla państwa polskiego była jego obecność w Katyniu. To była kwestia, którą pan prezydent zarówno w wymiarze moralnym, jak i w wymiarze politycznym niesłychanie wysoko stawiał. Uważał, że to jest jego obowiązek zarówno osobisty, jak i państwowy, żeby być w Katyniu i żeby z tego miejsca przypomnieć o straszliwej ofierze polskich żołnierzy. Trzeba też przypomnieć, że on był przez cały czas zapewniany przez rząd pana Donalda Tuska, że wszystko jest w porządku. To prawda, fakty świadczyły przeciwko temu. Ba, więcej, mamy przecież depesze pana i wypowiedź pana ministra Hanslika z 9 grudnia 2009 roku, który przesyła do pana ministra Sikorskiego i pozostałych urzędników, pana Arabskiego, a więc także w ten sposób do Donalda Tuska, pismo, w którym ostrzega przed podwójną grą prowadzoną przez Rosjan i wyraźnie mówi: nie dajcie się użyć w tej grze przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej. My to pismo tutaj cytujemy. Jest takie pismo ministra Hanslika, który na polecenie prezydenta ostrzega: Rosja chce prowadzić podwójną grę i wykorzystuje, wciąga w tę grę premiera Rzeczypospolitej przeciwko prezydentowi. Nie dajcie się na nią, nie dajcie się w nią wciągnąć, nie dajcie się w nią użyć przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej. Więc pan ma rację, kancelaria prezydenta, sam prezydent świadom jest zagrożenia i niebezpieczeństwa, a mimo to jedzie. Ja już to mówiłem kilkakrotnie, chyba też na łamach Radia Maryja, więc powtórzę tutaj. Ja przeprowadziłem swego czasu taką rozmowę z panem prezydentem. To było w lipcu 2008 roku, potem gdy funkcjonariusze rządu pana Donalda Tuska weszli do kancelarii prezydenta, zrabowali dokumenty po byłych wojskowych służbach informacyjnych, nawet nie zostawili pokwitowania. Po prostu nad ranem weszli, zabrali, zagrabili, wyszli, i nawet, że tak powiem, nie pozostawili nędznego kwitka świadczącego o tym, kto, dlaczego i gdzie te materiały, w jakiej ilości, cokolwiek zabrał. To był pierwszy taki przejaw absolutnego bezprawia i absolutnej takiego demonstracji siły wobec prezydenta, wskazującej, że prezydent nawet we własnym domu nie może się czuć bezpieczny. Że można zrobić, że druga strona jest gotowa posunąć się bardzo daleko w tej sprawie. Nie chcę całej rozmowy przytaczać, bo nie to miejsce, prawda? Za to pan prezydent wtedy powiedział: tak, ja jestem świadom tych zagrożeń, one są nawet większe niż sobie wyobrażasz, no a jak państwo wiedzą, zajmuję się jakiś czas problematyką bezpieczeństwa państwa i mam zarówno pewną wiedzę na ten temat od przynajmniej roku 1990, jak i dosyć dobrze, tak powiem, na tej podstawie zbudowaną wyobraźnię. Więc mogę sobie wiele rzeczy wyobrazić, a pan prezydent wykazał mi bardzo precyzyjnie, jak rzeczywiście wyglądają te zagrożenia, i one rzeczywiście były olbrzymie. I powiedział pan prezydent dalej tak: ja jestem, mam taką alternatywę. Albo mogę się zgodzić na ten dyktat, i wtedy nic nie zrobię dla kraju. I wtedy po prostu nic nie zrobię dla kraju. Albo przyjąć to zagrożenie, przyjąć to niebezpieczeństwo, starając się zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i zwłaszcza międzynarodowych, na arenie międzynarodowej walczyć o niepodległość Polski. I ja nie mam wyjścia, ja będę na pewno dalej robił swoje. I taka to była sytuacja. Dzisiaj łatwo jest powiedzieć, że groziło, że w ten sposób przyjmował zagrożenie, które zaowocowało tą straszliwą katastrofą, ale takich wydarzeń mniej dramatycznych, które na szczęście tak się nie zakończyły, było w czasie prezydentury pana Lecha Kaczyńskiego niesłychanie duża liczba. Było ich wiele. I gdyby pan sięgnął do ówczesnej publicystyki, prasy, a także wypowiedzi osób na najwyższym szczeblach państwa postawionych, to by pan zobaczył, że wprost grożono panu prezydentowi, że prosto formułowano, a jak mam traktować słowa pana marszałka Komorowskiego z listopada, o ile się nie mylę, 2008 roku, właśnie po zamachu gruzińskim, który mówi, że z 30 metrów nawet ślepy snajper by trafił. No jak te słowa traktować? Więc proszę mieć świadomość, że prezydent miał pełną, że tak powiem, wiedzę, czy też pełną wiedzę to może przesada, ale rozumiał, iż jego życie przez cały czas jest zagrożone i przyjmował to zagrożenie jako część swojej misji, której musi sprostać. Takie jest w Polsce wyzwanie, takie jest w Polsce życie, taki jest w Polsce los. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę i prezydent dał temu świadectwo i złożył swoje życie w ofierze. Tak trzeba to rozumieć.
Panie ministrze, czas kończyć te nasze rozmowy, ale no chociażby w kontekście tej pańskiej ostatniej wypowiedzi o bezpieczeństwie prezydenta. Jak rozumieć wypowiedzi Donalda Tuska, który no niemalże w każdej swojej wypowiedzi używa trzech takich, powiedziałbym, słów czy zdań kluczy. Pierwsze to służby zadziałały, drugie państwo się sprawdziło i trzecie państwo polskie zdało egzamin.
No to mniej więcej tak samo jak teza, iż fakt, że służby się nie będą i państwo zajmowało wizytą prezydenta, na pewno pomoże prezydentowi w zorganizowaniu wizyty. To po prostu bezczelność i propaganda mająca przykryć zupełnie odwrotne działanie. Chociaż jeżeli chodzi o te służby, to ja chcę przypomnieć, że gdy obejmował władzę w 2007 i 2008, pan premier się bardzo wypowiadał krytycznie o służbach, mówiąc o tym, że one nic nie robią, nie dostarczają informacji, że są tam same walki wewnętrzne. No i teraz, gdy przyszło do sprawy Amber Gold po 5 latach, znowu dowiedzieliśmy się od niego, że służby się nie sprawdziły i nie dostarczyły mu wystarczających informacji. Przez 5 lat okazało się, że ten człowiek, który powtarza w kluczowych momentach słowa, jakie ojciec przed chwilą przytoczył, równocześnie narzeka, iż nie poradził sobie ze służbami, iż one na początku jego rządów nie dawały mu informacji i teraz, kiedy one się chylą na szczęście do schyłku, do końca, też nie dostarczają mu informacji. Pan Donald Tusk przespał cały swój okres premierostwa i nic nie zrobił dla bezpieczeństwa państwa. Pozwolił doprowadzić do takiej sytuacji, w której przestępcy z Pruszkowa wychodzą na wolność, a karani są młodzi ludzie, którzy organizują portale humorystyczne. I oni mają iść do więzienia, a bandyci mordujący ludzi na ulicach mają wychodzić na wolność.
Najbardziej mi się też podobało to, jak pojawiły się podejrzenia, że służby mogą także podsłuchiwać Donalda Tuska.
Znaczy pan Donald Tusk, jak się okazało, najbardziej się tego boi, przynajmniej tyle wynika ze zwierzeń jego syna.
No właśnie, i nie dzwonił na telefon syna, który, jak wiemy, no w związku z Amber Gold tutaj jego nazwisko się pojawia, w zasadzie nazwisko Józefa Bąka chyba, tak?
To pseudonim, którego używa.
Artystyczny. Syn. Natomiast dzwoni na telefon żony, no i wytłumaczenie jest takie, bo syn po prostu nie odbiera telefonów od taty. Więc takich wytłumaczeń...
Znaczy, proszę ojca, to jest wyraz według mnie realizmu pana premiera Donalda Tuska. Warto sobie uświadomić, że te służby, które nie są w stanie zabezpieczyć państwa przed tak gigantycznymi aferami jak Amber Gold, równocześnie są służbami, które corocznie uruchamiają 1 800 000 kontroli telefonów.
Najwięcej w całej Unii Europejskiej.
To nie jest najwięcej w całej Unii Europejskiej. To jest więcej niż wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej kiedykolwiek miały. W Niemczech jest podsłuchów 40 000 przy dwukrotnie większej liczbie ludności, a u nas 1 800 000 kontroli telefonów.
No to uważajmy na swoje telefony.
No, pan Donald Tusk, jak widać, uważa.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przypomnę, że raport mogą państwo przeczytać na stronie smoleńskzespół.sejm.gov.pl. Tam także różne inne informacje, no ale przede wszystkim Biała Księga i raport do przeczytania, jeżeli państwo mają ochotę zapoznać się z całością materiału. Panie ministrze, proszę powiedzieć jeszcze, jakie kolejne kroki zespołu, jak kalendarium będzie wyglądało, bo to jest raport 28 miesięcy po katastrofie, to nie jest raport końcowy.
To nie jest raport końcowy. Jeżeli chodzi o raport końcowy, to mamy nadzieję, ale proszę naprawdę mieć świadomość, że nie mogę dać gwarancji, że tak rzeczywiście będzie, bo to zależy po prostu od przebiegu badań naszych zespołów eksperckich. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli państwu zaprezentować już raport końcowy, pełen raport, łącznie z wnioskami do prokuratury, łącznie z wnioskami ścigania. A jeszcze w tym roku lub na samym początku przyszłego będziemy mogli już zakończyć stronę techniczną, czyli analizę strony technicznej wydarzeń. Wtedy być może będę też w stanie odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało te dwie eksplozje, bo nawiązując do nieodpowiedzianego przeze mnie pytania jednego ze słuchaczy, ja nie wiem, czy to był ładunek wybuchowy, czy to był wynik eksplozji. Oparów paliwa w tym skrzydle. To są kwestie, których jeszcze nie rozstrzygnęliśmy. Wiemy na pewno, że były eksplozje. Wiemy, że one były przyczyną, ale ich natury i osób czy czynników, które o tym zdecydowały, nie znamy. Sądzę, że za te 3-4 miesiące taki materiał pokazujący te ostatnie sekundy i bezpośrednie przyczyny, kształt, analizę tych eksplozji i rozpadu samolotu będziemy mogli, mam nadzieję, że także na falach Radia Maria, państwu wszystkim przedstawić.
Bardzo dziękuję. Pan minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze, serdecznie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Przypomnę, że dzisiaj w nocy także ekshumacja w Gdańsku, w Rzeszczu ciała z grobu świętej pamięci Anny Walentynowicz. Łączyliśmy się z panem mecenasem Hamburą, który o tym mówił i który prosił też państwa o modlitwę w intencji lekarzy, w intencji prokuratorów, w intencji całej tej sprawy. No i w ogóle, żeby prawda zostawała odkryta i żebyśmy do tej prawdy jak najszybciej i jak najpełniej dochodzili. Bardzo także państwu dziękuję.